każdy niedzielny poranek. Magazyn wiejski.
Dzień dobry, w magazynie wiejskim wita słuchaczy Andrzej Krystek, a dziś generalnie zajmiemy się sytuacją na polach. Najpierw zbiorami rzepaku, potem szacowaniem strat po suszy i przewidywaną pomocą państwa dla poszkodowanych rolników, o czym w piątek rozmawiano w Bydgoszczy na posiedzeniu z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, zespołu doradczego wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw wsi i rolnictwa. Była tam także mowa o zagrożeniu ASF, czyli afrykańskim pomorem świń, i o bioasekuracji. Będzie w magazynie też agroserwis.
Juliusz Młodecki, jestem prezesem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, ale przede wszystkim jestem rolnikiem we wsi Radzicz w gminie Sadki. Mam 160 hektarów, uprawiam w swoim gospodarstwie zarówno rzepak, pszenicę i buraki, ale mam również stado macior liczące 100 sztuk i hoduję świnie w cyklu zamkniętym. To nie był dobry rok, nie tylko dla rzepaku, ale w ogóle dla produkcji polowej, zwłaszcza zaczęło się już w ubiegłym roku, kiedy były bardzo trudne warunki do zasiewu, był duży kłopot z dotrzymaniem terminów siewu, duży kłopot z warunkami siewu ze względu na bardzo dużą liczbę opadów i bardzo podmokłe pola.
Także mniej rzepaku zimowego. zasiać?
Tak, Krajowe Zrzeszenie szacuje, że zasiano około 15% mniej rzepaku niż średnio za ostatnie lata, czyli jak zsialiśmy około 900 tysięcy hektarów, to tutaj to zeszło do 800 tysięcy hektarów. Potem były bardzo niekorzystne warunki dla wschodów, dla rozwoju tych roślin i potem dwie fale mrozów właściwie już na przedwiośniu, które też bardzo osłabiły plantacje. W konsekwencji oceniamy, że rzepaku w Polsce było około 700 tysięcy hektarów.
Zwłaszcza, że nie dało się tego nadrobić rzepakiem jarym.
Kiedyś rzeczywiście przeorany rzepak o zimy był przesiewany rzepakiem jarym. W tej chwili powszechnie rolnicy przesiewają go kukurydzą. Rzepak jary jest rośliną zawodną, co zresztą w tym roku też się potwierdziło, bo susza, która miała miejsce w maju i w czerwcu, na pewno nie sprzyjałaby rozwojowi tej plantacji. Wobec powyższego mieliśmy około 700 tysięcy hektarów do zbiorów. I teraz zwłaszcza w Polsce Północnej te zbiory były złe albo bardzo złe. Plony rzędu 1 tona z hektara, 1,5 czy 2 były bardzo częste. Z kolei bardzo rzadko trafiały się plony zbliżające się do 3 ton z hektara, czyli to są bardzo kiepskie zbiory. Także w tym roku na rzepaku właściwie bardzo mało jest rolników, którzy cokolwiek zarobili.
To też zależało od cen skupu.
Ceny skupu to są ceny światowe, na nie mamy wpływu zawsze już od wielu lat i to jest dobre zjawisko, że one kształtowane są na giełdzie MATIF, lekko dostosowane do rynku krajowego i na to nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu również na pogodę, ale możemy mieć pewien wpływ na swoje koszty uprawy i tutaj jest o tyle dobra informacja dla wszystkich rolników, którzy chcą podjąć decyzję w tym roku, czy sieją tego rzepaku tyle co zawsze, czy chcą go zwiększyć. No,
to są dylematy tegoroczne.
To są dylematy, dlatego że ostatnie 3 lata nie były zbyt korzystne dla rzepaku. Niestety przebieg pogody powodował, że te rzepaki nie plonowały tak, jakbyśmy tego oczekiwali.
A w ciągu miesiąca trzeba podjąć decyzję.
Rzepak musi być w województwie kujawsko-pomorskim, w naszym rejonie zasianym praktycznie do 25 sierpnia. Dobra wiadomość jest taka, że w tym roku będziemy mieli dobrze przygotowany materiał siewny. Na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych minister Radanowski podjął decyzję o dopuszczeniu zapraw neonikotynoidowych do zaprawiania nasion rzepaku. To jest bardzo dobra informacja.
Chociaż protestują ekolodzy, pszczelarze zwłaszcza.
Pszczelarze nie protestują, pszczelarze rozumieją potrzebę precyzyjnego i nowoczesnego stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie. Protestują rzeczywiście ekolodzy.
No jest to zaprawa nasienna dodawana do rzepaku ozimego, no właściwie już nie skutkuje zabójczo na pszczoły. Gorzej, gdyby była dodawana do rzepaku jarek.
Krajowe Zrzeszenie wielokrotnie przetaczało te argumenty, które pokazywały korzyści wynikające z punktowego, bardzo precyzyjnego zaprawiania nasion, których brak powoduje konieczność stosowania kilkukrotnych zabiegów nalistnych i powoduje, i to badania potwierdzają, że ten brak zapraw spowodował zwiększenie zużycia środków ochrony roślin, zwłaszcza insektycydów, o 340%, więc no, te liczby pokazują wyraźnie, no, nic nie dzieje się za darmo. Jeśli zabieramy jeden sposób ochrony, to musimy go zastąpić innym, na dziś znacznie droższym i naszym zdaniem, zdaniem zrzeszenia, potwierdzonym opiniami naukowców, chociażby z Instytutu Ochrony Roślin, znacznie bardziej szkodliwym dla środowiska, znacznie bardziej działającym negatywnie na środowisko. Także jest jeszcze jeden element, który mówimy o opłacalności uprawy rzepaku. Brak tych zapraw to jest wyższe koszty uprawy. Na tą rzecz mamy wpływ. Nie mamy wpływu na pogodę, nie mamy wielkiego wpływu na cenę. Możemy tylko wybrać sobie moment, kiedy chcemy sprzedać, ale mamy pewien wpływ na koszty. I jeśli ekolodzy protestują przeciwko stosowaniu nowoczesnej ochrony w rolnictwie, to proszę bardzo, i do tego wzywałem jako przewodniczący Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku, przedstawicieli Greenpeace'u do otwartej debaty, żeby pokazać, co możemy zrobić zamiast. Ale nie można rolnikom odbierać narzędzi do skutecznej ochrony swoich plantacji. W Europie największym źródłem oleju, ale również białka, bo trzeba pamiętać, że rzepak to jest również roślina białkowa, gdyż śruta rzepakowa to jest 34-procentowy komponent białkowy do produkcji pasz. To jest największe i najbardziej stabilne źródło tych dwóch produktów.
I u nas można uprawiać, u nas rośnie.
U nas można uprawiać, u nas rośnie i bez rzepaku nie zrealizuje się w Polsce tego ambitnego planu takiego zwiększenia samowystarczalności białkowej. To jest rzeczywiście wyjątkowy rok. Właściwie żniwa rzepakowe są już zakończone zupełnie, aż tak zwane duże żniwa, czyli zboża, już przekroczyły zdecydowanie 0,5 metra. Także myślę, że gdy przy utrzymaniu się jeszcze pogody, to jest kwestia 4-5 dni, będziemy po żniwach. To się nie zdarzało. W ostatnich latach, ja gospodaruję 35 lat i po raz pierwszy jest taka sytuacja, ale to to jest efekt bardzo dotkliwej suszy, która miała miejsce w maju i w czerwcu, wtedy kiedy spadły rzeczywiście minimalne ilości opadów, które powodowały znaczne przyspieszenie wegetacji, ale niestety również zaschnięcie plantacji, co odbija się na plonach i to widać. W tej chwili cena rzepaku z dostawą do zakładów przetwórczych najbliżej w naszym rejonie to jest oczywiście zakłady tłuszczowe w Kruszwicy w granicach 1550-1570, czyli ta cena utrzymuje się już od paru miesięcy.
A jeszcze parę lat temu 2000.
Tak, oczywiście to było 2000. Nikt nie wie, dlaczego taka cena była, ale tutaj istotna jest pewna relacja między cenami rzepaku a cenami pszenicy. Jak rzepak kosztował 2000, to pszenica kosztowała 1000 zł i wtedy ta relacja 2:1 była zachowana i ona dzisiaj również jest zachowana. To oczywiście nie zmienia sytuacji, że to są niskie ceny. Biorąc pod uwagę wzrost kosztów w rolnictwie, kosztów prowadzenia gospodarstwa, to są niskie ceny, ale generalnie wszystkie ceny naszych surowców zdecydowanie spadły. Rzepak przynajmniej o 20%, zboża o 20%, buraki o 30%. Przy mniejszej oczywiście wydajności również to powoduje, że te dochody wsi i rolników są mniejsze.
Tak w Bydgoszczy obradował zespół doradczy do spraw wsi i rolnictwa wojewody kujawsko-pomorskiego, a udział w nim wziął wieloletni członek tego zespołu, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
Gminne komisje szacują już, właśnie kończą szacowanie strat suszowych. W gminach powoli zaczynają trafiać do urzędów wojewódzkich protokoły. No i w tej sytuacji rolnicy będą mogli z tymi protokołami szukać pomocy. Jakie formy pomocy przygotowuje dla nich zatem już gotowe ma rząd, Ministerstwo Rolnictwa?
Te formy są od wielu lat rolnikom znane i ja żadnych tutaj eksperymentów czy jakichś nowatorskich nie wprowadzam, bo nie można zmieniać w trakcie funkcjonowania problemu, definiować go na nowo. Szacowanie, przypomnę, było absolutnie niezbędne, żeby udzielić pomocy rolnikom. W naszym województwie szczęśliwie gminy powołały tę komisję wspólnie z wojewodą. Szacowanie się kończy. W skali Polski różnie to wygląda, ale większość gmin rzeczywiście zdecydowała się powołać komisję, chociaż na początek wydaje się, że była próba jakiejś obstrukcji, jakiegoś bojkotu. Teraz możemy przystąpić do podsumowania, ile te straty w Polsce wynoszą, ile hektarów. Według tych dotychczasowych spływających raportów to jest około 2 milionów hektarów. Natężenie suszy jest też różne, zależne od gleby, od rośliny, która rośnie. Same wskazania z Puław, że gdzieś przez dłuższy czas brakowało deszczu, jeszcze nie świadczą, jak na poszczególnych uprawach ten brak deszczu się odbił.
Ale chyba szczególnie odbił się w województwie kujawsko-pomorskim, Zagłębiu Rolniczym obok Wielkopolski.
Bardzo mocno tu się odbił, ale czy szczególnie to bym polemizował. Bardzo duże straty są w województwie lubuskim, w części województwa zachodniopomorskiego, w północnej Wielkopolsce. Bardzo źle jest na Podlasiu, tam jeszcze nakłada się na to ogromny problem braku pasz dla bydła, więc ten rozrzut jest skomplikowany i też pokazuje i punktuje wszystkie błędy związane wcześniej z melioracją i gospodarką wodną. Osuszanie wszystkiego, które powoduje brak parowania, likwidacja oczek wodnych, obniżenie poziomu wód w stawach, w jeziorach, brak w ogóle kogoś odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, to wszystko się przyczynia do suszy. To, że ta susza jest coraz bardziej dramatyczna, to nie tylko kwestia opadów, ale brak parowania, brak wody również do deszczowni. Natomiast te pomoce, które będą zaoferowane, dotyczą różnych potrzeb rolników, ponieważ część rolników, oczywiście będzie to wsparcie do hektara w przypadku największych strat.
Ale się domagali rolnicy w wielu środowiskach, nawet do 500 zł do hektara.
To jest kwestia możliwości również i budżetu, ale wielu rolników nie domaga się dopłaty do hektara, domaga się na przykład, całkowicie ich rozumiem, na przykład możliwości przesunięcia terminu spłaty kredytów. Jeżeli ktoś ma w tym roku na jesieni spłatę dużych, potężnych kredytów, często związanych z klęskami lat ubiegłych, to dla niego parę złotych do hektara nie jest rozwiązaniem, tylko on chce, żeby mu na kilka lat rozłożono ten kredyt i była pomoc w spłacie odsetek również od tego kredytu i taką pomoc wszyscy rolnicy będą mogli uzyskać. Część rolników, wbrew temu co niektórzy sądzą, jest bardzo zainteresowana nisko oprocentowanym kredytem, on będzie na 0,5%, jest już chyba niżej nie można zejść, bo potrzebują dużych pieniędzy na zakup pasz, żeby przetrzymać swoje stado bydła do przyszłego roku. Ci, którzy gospodarują na gruntach dzierżawionych od państwa, no przede wszystkim martwią się, czy będzie ich stać na spłatę czynszów dzierżawnych. Również rat wykupu gospodarstwa, jeżeli już są na etapie zakupu i 10-letniego okresu spłacania. Więc te oczekiwania rolników są różne. Oczywiście również i wielu rolników tę pomoc do hektara preferuje. Również jest możliwość, o tym przypomnę, umorzenie składki KRUS-u, ale to tylko młodzi mogą z tego korzystać, bo jest to okres nieskładkowy. W związku z tym raczej nie zachęcałbym ludzi już w wieku, gdzie powoli zbliża się czas oczekiwania emerytury. Również pomocy powinny udzielić gminy poprzez umorzenie raty podatku, czy dwóch rat podatku.
Ale one też narzekają, bo już wcześniej też takie ulgi stosowały, szczególnie w przypadku nawałnicy.
Jedni stosowali i nie stosowali. Często słyszę tłumaczenie takie, że niech państwo wszystko wyrówna wójtom, czy gminom, które zastosują ulgi podatkowe. Ja przypomnę, gmina nie jest oddzielnym państwem. Gmina jest fragmentem państwa polskiego. Uzyskuje dochody również z podatków, dochody, które zostały określone ustawami. Ma różnego rodzaju wsparcia, subwencje, dotacje itd. I jeżeli się pojawia sytuacja kryzysowa, związana na przykład z suszą i wpływem na życie mieszkańców, czyli samorządu, bo samorządem są mieszkańcy, a nie wójtowie, czy rady gmin, samorządem są wszyscy mieszkańcy, to należy z tych środków, które są do dyspozycji gminy, również tym ludziom starać się pomóc. Często słyszę żądanie, że niech minister finansów zrekompensuje wszystko, co wójt umorzy.
To rzeczywiście jest taka zasada, że jeśli umorzy wójt podatek, to wtedy mniejsze dostaje dopłaty z tak zwanego janosikowego z budżetu państwa.
Nie wszystkie gminy janosikowe dostają, natomiast jeżeli by zrekompensować wszystko, co wójt umorzy, to proszę mi wierzyć, panie redaktorze, ja jestem realistą i widzę, co się dzieje, to w roku wyborczym Każdy wójt byłby dobrym wójkiem z workiem pieniędzy, wszystkim by umorzył, bo minister finansów zwróci, chcąc w ten sposób umorzeniami zasłużyć na poparcie u rolników. Nie, tak nie będzie, to z dochodów gminy ma być również to umorzenie pokryte i myślę, że to nie jest żadne nadmierne oczekiwanie ze strony rolników. Więc te formy pomocy, również w skrajnym przypadku, o tym też muszę wspomnieć, jeżeli są sytuacje dramatyczne w poszczególnych rodzinach, to już nie z pieniędzy rolniczych, nie z puli rolniczej, tej, która będzie przez Radę Ministrów udostępniona ministrowi rolnictwa, ale ze środków z polityki społecznej można uzyskać wsparcie bezpośrednio dla rodziny. To są pieniądze, które ośrodki pomocy społecznej będą dystrybuowały, jeżeli rodziny rolnicze o coś takiego będą występować.
Do tego jeszcze dopłata do paliwa rolniczego.
Ona nie jest związana z suszą. To jest trwały mechanizm pomocy dla rolników, którzy potrzebują paliwa do pracy w gospodarstwach. Przecież to paliwo jest praktycznie w każdym gospodarstwie potrzebne. Dlatego, żeby pomóc rolnikom w obniżeniu kosztów, rząd podjął decyzję, że wprowadzamy zwrot akcyzy w paliwie z 86 litrów do 100 litrów na hektar, o 14 litrów więcej. I coś, co nigdy nie miało miejsca, zwrot do 30 litrów, 30 litrów na każdą dużą sztukę, dużą jednostkę przeliczeniową w chowie bydła. Dlatego, że tam zużycie paliwa jest zdecydowanie większe niż u innych rolników. W czasie, kiedy ciągnik uprawiający pola u rolnika nie mającego bydła stoi w zimę w garażu, u rolnika, który ma bydło, cały czas pracuje. Po kilka godzin dziennie pracować musi, zużycie paliwa jest większe, w związku z tym te dodatkowe 30 litrów na każdą dużą jednostkę przeliczeniową. To są wielkie koszty dla budżetu. Dopłata do paliwa rocznie będzie wynosiła od przyszłego roku 1 180 000 000 zł. Są naprawdę duże pieniądze, ale tu nikt nie będzie oszczędzał na rolnikach. Premier Morawiecki wielokrotnie mówił, że rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki i rolnicy muszą czuć i rozumieć, że państwo ich nie zostawi bez pomocy. To oczywiście nie jest jedyny pakiet, czy jedyny element tego całego pakietu. To jest ułatwienie sprzedaży, to jest również różnego rodzaju wsparcie dla gospodarki wodnej, dla retencji. To jest masywny program poprawy żyzności gleb w Polsce, który będzie również związany z dopłatami do wapnowania, do stosowania różnego rodzaju form nawozów i tak dalej, i tak dalej. Rozwój możliwości sprzedaży bezpośredniej. Rolnicy już w tej chwili mogą sprzedawać, będą jeszcze mogli to rozszerzyć, będą mogli sprzedawać do restauracji, hoteli, jadłodajni, gospodarstw agroturystycznych, również do sklepów lokalnych. Kwota wolna sprzedaży będzie 40 tysięcy, a nie 20, jak było do tej pory. Rolnicy mogą bez żadnych ograniczeń finansowych, podatkowych zwiększyć tę sprzedaż. Jeżeli przekroczą 40 tysięcy, to będą płacili od nadwyżki 2% podatku. Sprzeda za 100 zł, zapłaci 2 zł chyba, mówiąc wprost, nie zbankrutuje od tego. Więc tych form pomocy jest dużo. Program Plan dla Wsi, który ogłosił premier Morawiecki, który ja będę realizował, jest duży, obszerny, są propozycje dla większych gospodarstw, dla mniejszych gospodarstw, tylko żeby rolnicy chcieli się o nim dowiedzieć i żeby z niego mogli korzystać.
Jacek Nowak, przewodniczący gminy spółki wodnej w Sośnie.
Sośno dotknięte też było wielką nawałnicą w roku ubiegłym.
Tak, najwięcej z całego powiatu sympolińskiego Sośno ucierpiało najwięcej, jeśli chodzi o opady i huragany w zeszłym roku. Jeśli chodzi o meliorację, wiele urządzeń melioracyjnych jeszcze jest zniszczonych, które wymagają, nie ma takich środków wielkich, żeby w jednym roku te wszystkie urządzenia po tych nawałnicy zmodernizować, wykonserwować. To będą lata na to potrzebne. Niemniej co roku otrzymujemy dotacje, wsparcie z budżetu państwa. Właśnie odebrałem decyzję na 102 700 zł dla gminy spółki wodnej w Sośnie na działalność konserwacyjną urządzeń. Ubiegając się o dotacje, przedstawiliśmy konkretne zadanie w konkretnych wioskach, na konkretnych ciekach z kosztorysem łącznie. Będzie robione w miejscowości Ostrówek w gminie Sośno, które ucierpiało w zeszłym roku właśnie najwięcej, najdłużej woda zalegała, nie mogliśmy sobie z tym poradzić. Wielkie połacie pól zalane, musieliśmy cały rurociąg rozerwać, bo praktycznie był niedrożny, żeby woda mogła dopiero wiosną tego roku, pomału ona zeszła, rolnicy mogli wejść w pole.
No a co po suszy, czego się rolnicy spodziewają? Jakiej pomocy od państwa?
No więc te spotkania, w których uczestniczę, sugestie, wnioski, spostrzeżenia co do bieżącej roli, do bieżącej sytuacji, jaka jest w rolnictwie. Jak to w rolnictwie? Raz za dużo deszczu, za chwilę jest susza. Tak właśnie nas to dotknęło. Ubiegły rok nadmiar opadów, teraz susza. No oczekiwaliby zatrzymywania wody, gdyż ta melioracja nasza polega tylko na odprowadzaniu wód. Na dzień dzisiejszy tak nie bardzo wiemy, jaka ta pomoc będzie dla rolników, gdyż kwotę 500, no my nie wiemy, jak ona będzie jeszcze, bo to nie jest to oficjalnie nigdzie powiedziane, natomiast rolnicy właśnie oczekują.
Do paliwa wsparcia. Rolniczego będzie.
Do paliwa rolniczego też, tutaj pan minister wspomniał, ale rolnicy również oczekują wsparcia, może nie tyle co w kredytach, bo każdy dzisiaj w kredyty, rzadko kto wchodzi z rolników, jest obawa.
Mimo nawet obniżenia oprocentowania.
Mimo nawet obniżenia oprocentowania, raczej jest oczekiwanie na dopłatę, tak jak było do właśnie do tych huraganów, ta pomoc finansowa. Taka dopłata do hektara w skali państwa, wiadomo, budżet nadwyręży. I czy ona będzie, to no, nie wiadomo.
Ewentualnie można liczyć na obniżenie podatków rolnego, także składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czy też czynszów dzierżawnych w dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych, czyli Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
Nie wszyscy z tego skorzystają, a po drugie no, samorządy, jak u nas już w zeszłym roku, podatki były umarzane z racji huraganu i kolejny rok umarzania, no to samorządy też patrzą na, mają też jakieś zadania do wykonania, które społeczeństwu służą i rolnikom również. I jest to też ciężka decyzja podjąć przez wójtów czy radnych taką decyzję o umorzeniu podatku rolnego. Niemniej będziemy występować jako rolnicy o umorzenie podatku.
Ale szacowanie strat posuszowych?
Szacowanie u nas praktycznie chyba już jest zakończone. Już się pisze protokoły, także bardzo sprawnie w gminie Sośno komisja się z tym uporała.
Z tymi protokołami będzie można ewentualnie prosić o pomoc?
Tak. No w naszej gminie akurat mieliśmy wymarznięcia, gradobicia w maju i teraz no, ta susza, która nas dotknęła. Także trzy razy komisja u nas szacowały straty w naszej gminie.
Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrony województwa kujawsko-pomorskiego. Ta susza była dotkliwa, ale czasowanie strat też przebiega dość sprawnie. No, pomoc rolników w tym momencie teraz obecny minister, bo będą pieniążki na pewno na to hektara i będą kredyty na niski procent, to wiadomo też jest, no to jest kredyt, zawsze je trzeba spłacić, to jest taka prawda. Ale jednak starania, no co jest dobre ze strony tej ministra, dołożył paliwo do 100 litrów do hektara, dołożył dla hodowców bydła mięsnego, mlecznego. Też sprawa zaprawy rzepakowej, które myśmy mieli zawsze problemy ostatnio i ta zaprawa była stosowana, to jednak by ten rzepak na pewno nie był przez te owady tak gryziony i może było rzeczywiście lepszej kondycji. Odpowiednie środki muszą być. Można te zaprawy robić, stosować mądrze, żeby ich chronić, bo tak samo szanuję pszczelarzy, żeby to chronić mądrze zaprawiać. A jeśli chodzi o komisję, no komisje działają. No, komisja na przykład w Łasinie, to zależy od komisji. Jeżeli im komisje wcześniej skończą pracy na polach u rolników, w tym momencie na pewno jest w stanie, mówię, już ustalić dokładnie, jaka kwota będzie do hektara i jakie tam będą jeszcze ewentualnie formy wypłaty, czy jakieś jeszcze zasiłki, bo wiadomo, że część rolników naprawdę ucierpiało. Tutaj, jeśli chodzi o te szacowanie szkód, tu pan minister mówił, że będzie z satelity. Może i bardzo dobrze, bo to było zaoszczędziło czas i pracę tej komisji, bo my mamy prawie właśnie około 400 wniosków. Jesteśmy tak prawie na 3/4 ukończenia. Gmina Łasin, powiat Rudziątki. To jest naprawdę ciężka praca, bo trzeba jednak iść, zobaczyć jak i tak dalej. No chcemy rolniku po prostu pomóc, żeby to zrobić, bo temu rolnikowi się to należy. Na pewno straty są duże, bo na przykład rzepaki, jedno, że te przymrozki przezimowania, a do tego, że to przyszła to jest ta susza i to przyszła taka susza, że skala suszy jest ogromna, bo się pszenica sypie w granicach do 4 tony, a sypała była 8, żeśmy zbierali. 7 to było takie, już na ktoś norma bez mała się stała przez te ostatnie lata. Dzisiaj rzepak sypie 1000 kg, raczej tonę, 1,5 do 2 ton z hektara. Groszki, tragedia jest z groszkami. Groszki nawet obecnie uprawiałem, bo mamy gospodarstwo rodzinne też. U nas mieliśmy dość sporo groszku na zielono i okazało się, że groszek na zielono dał niecałe 2 tony, a powinien dać w granicach 10 ton. Także tragicznie jest naprawdę w tych z grochami, groszkami, rzepakami. Także mówię, na pewno tutaj minister ma ogromne zadanie i mu to współczuję, ale naprawdę w tych sprawach musi rolnikom pomóc, bo może być źle, a rolnicy mają co przede wszystkim? Spłaty, mają mają maszyny, mają nawozy, jednak przyjdą raty do spłacania. Na ten rok jest naprawdę kataklizmem, mogę powiedzieć. Fatalny rok, cały czas ogromne upały, które szkodzą już na, znowu nam wysycha ta woda, ucieka. Tak samo jest to niekorzystne dla niektórych roślin już. Musimy ten rok przeżyć, ale musimy naprawdę to skromnie przeżyć. To.
Leszek Dereziński, Komrok, Kobylniki, spółka ZOO. Pan minister z wicewojewodą Ramlałem przedstawili sprawy nurtujące polską wieś. To jest i susza, ASF i pomoc dla rolników. Uważam, że program i założenia tego programu kompleksowo wyczerpuje oczekiwania wsi. Pomóc rolnikom, którzy zostali dotkniętą suszą, ale to są również na to potrzebne pieniądze i mam nadzieję, że i premier Morawiecki i minister rolnictwa to dokładnie rozumieją i rolników przynajmniej w części usatysfakcjonują.
It takes a lifetime to become the best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life, and there's no return and no deposit. One life, so make sure you like what's in your closet.
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, pan Jerzy Dymek.
Bioasekuracja.
Jeżeli chodzi o gospodarstwa, o bioasekurację ASF-u, dotychczas od kwietnia do końca miesiąca czerwca, bo tylko takimi danymi na dzisiaj dysponuję, następne będą 1 sierpnia, przeprowadziliśmy kontrolę 462 gospodarstw i nie wygląda to najlepiej. Najgorzej wyglądało w pierwszym i w drugim miesiącu. W tej chwili jest tendencja zniżkowa nieprawidłowości. Przedstawiłem tutaj na spotkaniu taki ciekawy wykres i rzeczywiście to widać. Jeżeli Jeżeli chodzi o kontrolę zakresu IRZ-u, czyli rejestracji zwierząt i dokumentacji z tym związanej, to średnio na 4 gospodarstwa przypada jedno uchybienie. Natomiast jeżeli chodzi o zasady bioasekuracji, tu jest o wiele gorzej, bo na każde gospodarstwo średnio przypadają 2 uchybienia. To trochę mnie przeraża, bo gdyby to były uchybienia dotyczące jakichś inwestycji, finansów, to rozumiem, ale jeżeli to są uchybienia dotyczące brak możliwości mycia rąk. No przecież, ja to zawsze powtarzam, jak zaczynałem praktykę lekarską, to w gospodarstwie prosiłem o pierwsze co? O miskę z wodą, do tego mydło i ręcznik. I tak samo rolnik może mieć w tym miejscu, w którym wchodzi do chlewa, żeby umyć ręce, miskę z wodą, mydło i już nie ma problemu. A tutaj w 60 przypadkach w ogóle nie ma na 460 gospodarstw mycia rąk. Nie ma w około 65 przypadkach zmiany odzieży. A przecież wiemy, że wirus utrzymuje się 3-4 dni, w zależności czy na kaloszach, czy na odzieży bawełnianej. We włosach 3 dni. Więc jeżeli tego nie stosujemy, no to ten wirus przeniknie do gospodarstwa. Nie prowadzimy na przykład rejestracji zwierząt. I to są takie czynniki, które nic nie kosztują. Są czynniki, które kosztują. Około 70 przypadków brak mat dezynfekcyjnych. Rozumiem, to kosztuje, ale rzeczywiście trzeba się postarać, bo istnieje tak zwane pojęcie, które ja bardzo narzucam, solidarności rolników małych do rolników dużych. Jeśli ci mali zaprowadzą ASF, to będzie dramat w dużych gospodarstwach. Nie można będzie świń wysyłać, będą przerosty, nie będzie uboju i będą ogromne straty gospodarcze. Oczywiście sukcesywne kontrole, to jeżeli chodzi o gospodarstwa, o bioasekurację, co miesięcznie mniej więcej proporcjonalnie około 200-250 kontroli, bo w tyle jesteśmy w stanie tylko wykonać przy tak nielicznej załodze. I druga sprawa to odstrzał dzików. Jak pan wie, wprowadziliśmy odstrzał sanitarny dzików na terenie województwa. On się odbywać będzie w obwodach wzdłuż dróg prowadzących z wschodu na zachód. To jest droga 62, dziesiątka. I wzdłuż drogi częściowo dotykającej naszego województwa z Malborka przez Człuchów do Niemiec.
22,
tak. I to planujemy dodatkowo, oprócz tego odstrzału, który musi się odbywać na terenie województwa, dodatkowo odstrzelić 141 dzików. Natomiast odstrzał na terenie województwa, powiem, że w stosunku do kraju wygląda lepiej. Bo w tej chwili na pewno osiągnęliśmy poziom odstrzału zbliżony do 0,1 na kilometr kwadratowy, a nawet obwody łowieckie zgromadzone na terenie zarządu we Włocławku są o wiele niższe i oscylują około 0,04 dzika na kilometr kwadratowy. Co możemy powiedzieć, w pewien sposób zabezpieczałoby nas przed przeniesieniem przez rolników ASF-u od dzików do świń w kraju. Rzeczywiście problemem, to co też poruszył pan minister, są obwody łowieckie, w których myśliwi pochodzą nie z naszego terenu albo nie z sąsiednich terenów. Na przykład myśliwi pochodzący z Warszawy
daleko dojeżdżają
i nie ma chęci przyjazdu. I rzeczywiście mamy kilka obwodów tak zwanych warszawskich, w których ten poziom dzika jest większy. Ale jeżeli go nie zredukują do wymaganej ilości, no to proszę państwa, jako wojewódzki lekarz i powiatowi lekarze z mojego polecenia skorzystają z możliwości wystąpienia o zabranie obwodu łowieckiego tym kołom. Bo nie ma innego wyjścia i wtedy ten obwód łowiecki będzie musiał być przeznaczony dla innego koła łowieckiego, które będzie w stanie tam odstrzał wykonać.
Pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
To jest choroba, która jest plagą egipską XXI wieku. Dotyczy wielu krajów Europy. Masywne koncentracje choroby są w krajach nadbałtyckich, są w Rumunii. Są ogniska również na Węgrzech i w Czechach. Ogromne natężenie choroby na wschód od Unii Europejskiej. Mołdawia, Ukraina, Rosja, również Białoruś. Ta choroba jest nietypową, specyficzną chorobą, która wymyka się spod nawet wiedzy o dotychczasowych chorobach zakaźnych. Żeby skutecznie z tą chorobą walczyć, a nie jest to proste, w Hiszpanii na przykład 30 lat trwało wyeliminowanie afrykańskiego pomoru świń, żeby w naszym klimacie, w naszych warunkach skutecznie tę chorobę pokonać, na razie ograniczyć, a później pokonać, są potrzebne przynajmniej dwa zdecydowane obszary działań. Pierwsze to wybicie dzików do poziomu bliskiego zera w strefach zapowietrzenia i do poziomu pozwalającego w przyszłości na odtworzenie populacji dzika. Chociaż ja bym się tego nie obawiał, bo w tej chwili przyrost dzików jest około 300% rocznie. Niesamowite, to jest głównie uprawa kukurydzy do tego doprowadziła. I depopulację dzika mogą wykonać praktycznie tylko koła łowieckie. Dlatego ja również z tego miejsca, z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, apeluję do myśliwych, żeby podjęli skuteczną walkę z ASF-em poprzez polowanie na dziki. Nie rozumiem, mówię to bardzo otwarcie, nie rozumiem zachowań kół łowieckich. Łowczy okręgowi, łowczy, główny łowczy kraju deklarują, że myśliwi są otwarci i chcą w tej materii pomóc. Natomiast na poziomie kół łowieckich takiej determinacji nie widać. Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że depopulacja dzika, którą mają wykonać koła łowieckie, nie jest dobrą wolą kół łowieckich, jest obowiązkiem wobec państwa. Jeżeli koła łowieckie nie polują na dziki, to są współwinne afrykańskiemu pomorowi świń w Polsce. Koszty materialne z tym odstrzałem państwo w dużej mierze bierze na siebie. W strefach zapowietrzenia to są bardzo duże pieniądze za każdą upolowaną sztukę dzika. Są również dostępne w każdej chwili kolejne chłodnie do przechowywania dzika w czasie, kiedy trwa badanie na nosicielstwo. I jeżeli ktoś jeszcze twierdzi, że takie chłodnie potrzebuje, to w ciągu kilku dni zostaną mu dostarczone. Jest kilkaset chłodni w zapasach Inspekcji Weterynaryjnej, dysponuje również chłodniami wojskowymi, które zostaną dostarczone pod wskazane adresy. Jeżeli myśliwym brakuje naboi, to rząd kupi im naboje. Taką również deklarację złożyły izby rolnicze. Drugi kierunek jest to konieczność zapewnienia bioasekuracji w każdym gospodarstwie, które ma trzodę chlewną. Czy to będzie jedna sztuka, czy 100 sztuk, czy 1000 sztuk, bioasekuracja, czyli zabezpieczenie budynków, w których żyją świnie, od możliwości zawleczenia wirusa, musi być przestrzegana. To nie są kosztowne sprawy, to jest przede wszystkim daleko posunięta ostrożność, porządek w gospodarstwach, dezynfekcja butów, odzieży, uszczelnienie budynku, żeby zwierzęta, które chodzą po lesie, po łące, gdzie buchtowały dziki, nie przeniosły wydzielin, wydalin tych zwierząt, żeby psy, koty, ptaki, myszy, szczury nie zawlokły choroby. To nie są rzeczy skomplikowane, to jest porządek w każdym gospodarstwie. Oczywiście kosztem są maty dezynfekcyjne czy zbiorniki dezynfekcyjne i płyny do dezynfekcji. I w tym przypadku jest w tej chwili program, który sprawia, że każdemu rolnikowi państwo pomoże w zakupie rzeczywistych poniesionych kosztów. Również są środki na to, żeby dla tych rolników, którzy nie chcą hodować świń, dla których rzeczywiście problemem organizacyjnym, budowlanym jest uszczelnienie budynku, żeby ci rolnicy zaprzestali produkcji na 3 lata, otrzymując stosowne odszkodowanie, żeby nie stawali się niechcący bardzo często, mimochodem, roznosicielami czy ogniskami rozprzestrzeniania wirusa, który zaszkodzi przecież nie tylko im, ale całej produkcji świń w Polsce, a to jest rynek wart dziesiątki miliardów złotych rocznie. To jest bardziej kwestia świadomości i zrozumienia, że uszczelnienie budynku i to mityczne słowo bioasekuracja, czyli jeszcze raz powtórzę, odizolowanie budynku, żeby zarazki nie dostały się do tego budynku, jest obowiązkiem rolników. W strefach zapowietrzenia szczęśliwie nie ma tego u nas. Komisja Europejska, komisarz Andriukaitis, z którym rozmawiałem kilka dni temu w Brukseli, mówi, ty się ciesz, że u was jest to utrzymywane jednak jakimś wąskim pasie przy granicy wschodniej, że nie dotknęło całego kraju, bo my się obawiamy, że afrykański pomór opanuje całą Europę. Ale wszystkie działania, które podejmujemy w uzgodnieniu z Komisją Europejską, są przez nie akceptowane. Wprowadziliśmy również zasadę, Rada Ministrów przyjęła odpowiednią ustawę kilka dni temu, że na rezerwy państwowe, które są rotowane co jakiś czas na wypadek nieszczęść, konfliktów, które mogą się pojawić, nie daj Boże, wojny, państwo utrzymuje stosowne rezerwy. Tam będą również kupowane zdrowe, przebadane, pod pełną kontrolą weterynaryjną, z pobieranymi również próbkami krwi, czyli reżim weterynaryjny jest zdecydowanie większy niż na terenach, gdzie ASF-u nie ma. Będą kupowane świnie, które będą przerabiane, przechowywane w postaci tych rezerw. To rozładuje pewnego rodzaju górki, które się tam pojawiają ze świnmi przerastającymi. Jest to choroba poważna. Choroba, która w wielu krajach zniszczyła hodowlę trzody chlewnej. Chcemy w Polsce utrzymać produkcję trzody chlewnej. Chcemy, żeby nie przeniosła się do tych najważniejszych centrów hodowli, chociaż nie bagatelizowałbym również hodowli na wschodzie, tam są również duże gospodarstwa, ale żeby nie przeniosła się do nas, czy do Wielkopolski. Również podjąłem zdecydowane działania, chcę uspokoić rolników, nie będzie nigdy transportu zwierząt do utylizacji między województwami, bo takie obawy były. Zwierzęta, które będą podlegały utylizacji, ta utylizacja będzie się odbywała na miejscu, tam gdzie problem wystąpił, więc obawa o to, że do Strugi Jezuickiej czy do innych miejsc utylizacji zostaną zwierzęta przewiezione, a przy okazji przypadkiem niechcący trafi również choroba, jest nierealna. Takiej sytuacji nie będzie. Zwalczenie choroby wymaga od wszystkich w Polsce, od wszystkich rolników, zrozumienia tego problemu, wzajemnego informowania się. W najbliższej korespondencji, która będzie szła w kopertach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dlatego tymi kopertami, żeby nie tworzyć następnych kosztów, żeby nie wydawać następnych dziesiątków tysięcy czy milionów złotych, będzie precyzyjna informacja dla rolników, co to jest ASF, w jaki sposób go zwalczać, jak wzajemnie się informować o tym, żeby spełnić te wszystkie wymagania, które pozwolą tej chorobie zapobiegać. A co do myśliwych, jeszcze raz apel. Panowie, opanujcie się, zacznijcie strzelać do dzików, bo bez waszej pomocy ta choroba rozleje się po całej Polsce i będziecie ponosili odpowiedzialność za ASF w Polsce. Od koncepcji płota odchodzimy. Płot jest nieskuteczny, mamy opinię EFSA, Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa i Żywności, który mówi, że tak długie płoty, a ten miał liczyć 1120 km, są nieskuteczne. Płoty są skuteczne na krótkich odcinkach, bo pozwalają również skanalizować dziki do pułapek. Natomiast tak długi płot, który przecinałby również tereny niemożliwe do przegrodzenia, bagna, jeziora, rzekę, na długim odcinku odgrodziłby Bóg od Polski, również przegrodziłby szlaki migracyjne innych gatunków zwierząt, do czego nie można dopuścić, ten płot byłby nieskuteczny, dlatego od koncepcji płota odchodzimy, a środki, które zostały na to przeznaczone, będą służyły zwiększeniu puli środków na bioasekurację. I również jestem otwarty na pomoc dla kół łowieckich, w szczególności w pasie granicznym, żeby skutecznie były żywą tarczą, żywą zaporą przed tymi dzikami.
Czas na agroserwis. Senat nie wniósł w piątek poprawek do ustawy dotyczącej znakowania żywności. Zakłada ona, że produkt, który znajdzie się w sprzedaży, musi mieć informację o kraju pochodzenia. Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla właścicieli zwierząt gospodarskich i ułatwienie ich rejestracji zakłada znowelizowana ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Senat w piątek nie wniósł do niej poprawek. Przesuwanie szkód łowieckich zamiast sołtysów włączą się ośrodki doradztwa rolniczego, stanowi nowelizacja prawa łowieckiego, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Obowiązująca od 1 kwietnia nowela stanowi, że oprócz kół łowieckich mają się tym zajmować właściciele nieruchomości, a także przedstawiciele gmin lub ich organów pomocniczych. Chodzi głównie o sołtysów. Zmieniono jednak ten zapis i sołtysów zastąpiono wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o podatku rolnym. Doprecyzowano w niej przepisy, określając, że umieszczenie na gruntach rolnych czy leśnych infrastruktury, np. energetycznej lub też telefonicznej i innej, nie wpływa na sposób ich opodatkowania. Do tej pory nie było przepisów regulujących wprost zasadę opodatkowania tych gruntów, w związku z czym dochodziło do sytuacji, gdy w sąsiednich gminach takie same grunty mogły zostać opodatkowane inną stawką podatku, w zależności od przyjętej przez gminę interpretacji prawa. W niektórych gminach takie grunty były uznawane za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, co wiąże się z naliczeniem najwyższej stawki podatku od nieruchomości. Za wysłuchanie magazynu wiejskiego dziękuję. Andrzej Chrystek, do usłyszenia.
flesh is always in your mind, while I keep you there in mind. Oh, it's going through my mind, flesh is always in your mind, while I keep you there in mind. Oh, I'm not a dog, that all is ever been found. Still wait patiently, don't you come back to me. I'm not a dog, that all is ever been found. Still wait patiently, come back to me, to me. And I know the reason. Did you think that I won't see? But it's going through my mind, that she's always in your mind, while I keep you there in mind. Oh, it's going through my mind, that she's always in your mind, while I keep you there in mind. Oh, I'm not a dog, that all has ever been found. Still wait patiently, don't you come back to me. I'm not a dog, that all has ever been found. Still wait patiently, come back to me, to me. No need to fall on your knees.